Rozpoczynamy serwis informacyjny. Premierzy Polski, Ukrainy i Litwy podpisali w sobotę w Kijowie deklarację dotyczącą pomocy dla naszego wschodniego sąsiada. Mateusz Morawiecki, Ingrida Szymonite i Denys Szmychal spotkali się w stolicy Ukrainy na rozmowach w ramach Trójkąta Lubelskiego. W podpisanym dokumencie potwierdzono m.in. gotowość do wzmożenia dyskusji w NATO w sprawie zaproszenia Ukrainy do negocjacji akcesyjnych. Strony podkreśliły też znaczenie dalszego wzmacniania pomocy dla Ukrainy i potwierdziły dalszy udział w odbudowie tego kraju. Polski premier mówił o potrzebie wsparcia całego świata dla Ukraińców.
From here, from Kiev, the capital city of free.
Z tego miejsca, z Kijowa, stolicy wolnej i niepodległej Ukrainy, wzywamy cały wolny świat do wsparcia Ukrainy. Rosja ostrzeliwuje ukraińską infrastrukturę cywilną, chcąc doprowadzić do wielkiego kryzysu humanitarnego. Zrobimy wszystko, by temu przeciwdziałać. Działania Rosji są jak trucizna, zatruwająca światową sieć współpracy. Musimy to zatrzymać, zanim doprowadzi to do światowej destabilizacji i katastrofy.
W Kijowie Mateusz Morawiecki uczestniczył też w konferencji poświęconej eksportowi ukraińskiej żywności do najbardziej dotkniętych głodem krajów Afryki i Azji. W wydarzeniu tym brał udział także m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polski premier zadeklarował podczas tej konferencji wsparcie dla ukraińskiej inicjatywy i ogłosił, że Polska przekaże 20 milionów dolarów na realizację jej celów. W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się 15. Międzynarodowy Kongres Katolicy, a Wojna i Pokój. W sobotę w drugim jego dniu głos zabrał m.in. wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. W swoim wystąpieniu polityk podkreślał, że wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że tylko silne państwa narodowe są w stanie skutecznie się bronić.
Rzeczywistość udowodniła, że tylko silne państwo narodowe jest dziś w stanie oprzeć się zewnętrznemu wrogowi. Przykładem tego jest wojna na Ukrainie, gdzie silna tożsamość i wynikające z niej wysokie morale obrońców było w stanie zrównoważyć przewagę militarną, ludnościową i ekonomiczną kraju agresora. Skuteczna pomoc wojskowa, którą otrzymuje Ukraina, również pochodzi przede wszystkim od poszczególnych państw narodowych, członków NATO, a nie od Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej.
Podczas kongresu w Toruniu przemawiał także wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Polityk mówił m.in. o niszczeniu praw człowieka. Wskazywał, że dochodzi do tego na przykład poprzez zaliczanie do nich tak zwanej aborcji czy eutanazji.
Przejawem jest chociażby uznawanie zabójstwa nienarodzonego dziecka za tak zwane prawo, w cudzysłowie, reprodukcyjne. Współcześnie obserwujemy właśnie to, że prawa człowieka stają się niejako wytrychem do pewnej ingerencji również wewnętrzne sprawy danych państw, danych wspólnot, co dokonuje się albo otwarcie, albo w sposób zawalowany, tak, przez presję, przez naciski, co właśnie często przybiera skalę i jest określane w literaturze jako sui generis, wręcz wojny ideologiczne.
W 15. Międzynarodowym Kongresie Katolicy, a Wojna i Pokój uczestniczyli prelegenci z Polski i z zagranicy. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło m.in. Radio Maryja. W sobotę w Bydgoszczy zainaugurowała działalność Fundacja w Trosce o Płodność imienia świętego Jana Pawła II. Głównym punktem wydarzenia była Eucharystia w katedrze pod wezwaniem świętych Marcina i Mikołaja. Przewodniczył jej ordynariusz bydgoski ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk. Celem nowej fundacji ma być m.in. promowanie wiedzy o zdrowiu prokreacyjnym kobiet oraz upowszechnianie naprotechnologii i modelu Creighton. Ewa Jurczyk, prezes Fundacji w Trosce o Płodność imienia świętego Jana Pawła II, mówi, że chodzi o troskę o naturalne piękno kobiety i jej płodność.
Chcemy pokazywać, że jest to piękny dar dla kobiety i w jaki sposób się o niego troszczyć i w jaki sposób rozwijać ten potencjał, który jest w nas złożony. Naprotechnologia i model Creighton obecne są w Polsce od 2008 roku. Naszym celem jako fundacja również jest właśnie promowanie tej pięknej i dobrej metody, żeby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało i mogło skorzystać z dobrodziejstw tego, co współczesna nauka tak naprawdę nam oferuje.
Patronem sobotniego wydarzenia w Bydgoszczy były Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Warszawie trwa dwudniowa konferencja pod tytułem Zderzenie kulturowe w Unii Europejskiej. W wydarzeniu organizowanym przez europosła Patryka Jakiego uczestniczy szereg ekspertów i dziennikarzy. W sobotę uczestnicy konferencji dyskutowali o polskości. Europoseł Patryk Jaki, otwierając konferencję, powiedział, że dziś widać tendencje unifikacyjne, jeśli chodzi o kulturę europejską. Jak wskazał, debaty mają dać odpowiedź na pytanie, czym jest obecnie polskość i jaka jest relacja między polskością a europejskością.
Dzisiaj będziemy próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czy skoro tak, to czy ta europejskość będzie czymś lepszym niż polskość? I czy polskość w ogóle czymś się odróżnia od tej europejskości? A jeżeli tak, to czy ma jakieś przewagi? O tym będzie dzisiejszy dzień, ale oczywiście pojawią się też inne wątki bieżącej debaty publicznej.
Podczas wydarzenia o fundamentach polskości mówił profesor Andrzej Nowak. Zdaniem historyka fundamentami tymi są chrześcijaństwo, niepodległość, wolność i kultura. Profesor wskazał, że to elementy, które mogą określać także inne narody, ale w kontekście polskim mają one swoją specyfikę. Historyk powiedział, że tak jest choćby na przykładzie chrześcijaństwa, którego przyjęcie wiąże się z początkiem państwa polskiego.
Nie ma polskości przed chrześcijaństwem i nie ma polskości bez chrześcijaństwa. To nie znaczy oczywiście, że Polakiem nie może być ktoś, kto nie jest ochrzczony, kto nie jest chrześcijaninem, czy tym bardziej, kto nie jest chrześcijaninem praktykującym. Nie. Natomiast nie można uczestniczyć w polskości, jeżeli się chrześcijaństwa, wyboru chrześcijaństwa i tego, co chrześcijaństwo zrobiło z naszą tożsamością, nie szanuje.
W ramach konferencji Zderzenie kulturowe w Unii Europejskiej odbywają się dyskusje dotyczące geopolityki, bezpieczeństwa, religii i kultury. W wydarzeniu patronują m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ruszył konkurs Ministerstwa Rozwoju i Technologii na budynek o obniżonej energochłonności. Celem jest wsparcie gmin w zwiększaniu liczby dobrej jakości mieszkań. Więcej Anna Wusek.
Konkurs jest skierowany do architektów. Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne dla autorów 5 najlepszych koncepcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonym zużyciu energii. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda przekonuje, że promocja takiego budownictwa jest szczególnie ważna teraz, gdy mamy do czynienia z wysokimi cenami energii spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Szef resortu liczy, że efektem konkursu będą projekty mieszkań, które są tanie w eksploatacji i przyjazne ludziom oraz środowisku.
Takie, w których wszyscy chcielibyśmy mieszkać. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje przygotowanie opracowania studialnego, a jego zakończeniem będzie zaproszenie do składania prac konkursowych dla 10 uczestników, najwyżej ocenianych przez sąd konkursowy. Spośród nich w drugim etapie będzie 5 zwycięskich projektów. Wybrane projekty będą dostępne dla gmin, które będą mogły wykorzystać je na swoim terenie. Sukcesem tego konkursu będzie większa liczba dobrej jakości mieszkań w zasobie gminnym, komunalnym.
Informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Zwycięzców mamy poznać w połowie 2023 roku.
I na koniec serwisu jeszcze informacja ze świata sportu. Polska wygrała z Arabią Saudyjską 2-0 w meczu grupy C piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. Bramki dla naszego kraju zdobyli Piotr Zieliński i Robert Lewandowski. Natomiast w końcówce pierwszej połowy przy stanie 1-0 Wojciech Szczęsny obronił rzut karny. Kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski po meczu przyznał, że zdobywając gola na mundialu spełnił swoje marzenie.
Osobiście zdaję sobie sprawę, jak też mocno walczyłem o to. Walczyliśmy nie tylko o to zwycięstwo, ja również o tą bramkę, bo wiadomo, że dla napastnika pomimo asysty gdzieś z tyłu głowy zawsze zostaje chęć strzelenia bramki. I dzisiaj nie tylko ta bramka była ważna, ale chyba też uwolniło w nas to, że tych sytuacji było jeszcze więcej. I to też jest pozytywne, bardzo pozytywne, bo czasami dla napastnika taka myśl, że te sytuacje mogą się nadać. Nie tylko, że można mieć jedną i żadnej więcej, to powoduje, że gdzieś tam człowieka uwalnia to. I dzisiaj myślę, że z przebiegu spotkania naprawdę zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wyprowadzaliśmy sytuacje, po których mogliśmy jeszcze strzelić bramkę, ale koniec końców tutaj zasłużony wynik i na pewno jesteśmy z tego dumni, bo jako drużyna naprawdę zagraliśmy dobre spotkanie, chociaż zdajemy sobie sprawę, że czeka nas jeszcze jedno spotkanie.
Polscy piłkarze po dwóch kolejkach grupy C mają 4 punkty. Ostatni decydujący o awansie do 1/8 finału turnieju mecz fazy grupowej nasza reprezentacja rozegra w środę. Rywalem biało-czerwonych będzie Argentyna. I tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.